Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Bezpieczna rekreacja i bezpieczny odpoczynek. Dziś nasze rozmowy z policją, a w naszym studiu podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu.
Serdecznie.
Komisarz Przemysław Słomski, członek zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. I komisarz Krzysztof Dankowski, zastępca komendanta komisariatu policji Toruń Śródmieście.
Dobry wieczór.
Spotykamy się nie pierwszy raz w studiu, nie pierwszy raz edukujemy, informujemy, zachęcamy się wzajemnie do tego, by bezpieczeństwo zależało od nas wszystkich, by policjanci mieli ciężką pracę, ale bardziej prewencyjną niż pracę taką już związaną z mandatami, z karami czy z interwencjami, gdy jest zagrożone zdrowie, życie człowieka, bądź przekraczamy przepisy prawa. Bezpieczna rekreacja i odpoczynek. Zanim dojdziemy do wakacji, które już blisko nas, to wiemy, że pierwsze promienie słońca, pogoda po zimie i wyruszyliśmy z rekreacją. Już widzimy biegaczy, rolkarzy, deskorolkarzy, rowerzystów. Widzimy osoby spacerujące po chodnikach z dziećmi, z wózkami, osoby starsze i to jest bardzo, bardzo dobrze. To jest ta rekreacja, z którą mamy do czynienia na co dzień i sytuacje, które są sytuacjami bezpiecznymi, które są takimi sytuacjami, gdzie uczestnik ruchu drogowego, uczestnik tam chodnika, jezdni zachowuje się w sposób odpowiedzialny, ale też takie, które są sytuacjami nieodpowiedzialnymi, gdzie możemy zagrażać życiu własnemu bądź życiu drugiego człowieka. I uwaga, tutaj nie mamy na celu, by kogoś w jakiś sposób dyskredytować, rowerzystę czy pieszego albo kierowcę. Bardziej zależy nam na tym, byśmy wspólnie uważali na własne życie i na własne zdrowie. Bo cóż z tego, że ja mam rację, jeżeli ktoś mógł stracić życie albo niestety jego przygoda, rekreacja zakończyła się pobytem w szpitalu.
Niestety życie pokazuje przede wszystkim praktyka policjantów, tych, którzy chronią właśnie to życie i zdrowie na jezdni, na drodze. Pokazuje często, że to odprężenie przychodzi wszędzie w zasadzie. Czasami wykonujemy jakieś takie czynności, które, tak jak ojciec powiedział, prowadzą do bardzo niebezpiecznych sytuacji. I tak naprawdę takim naszym przesłaniem w ostatnim czasie jest to, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego szanowali się wzajemnie, żeby traktowali innych tak, jak sami chcieliby być traktowani na drodze. Aby oprócz tego, że respektują własne prawa na drodze, to także brali pod uwagę prawa innych uczestników ruchu drogowego. Niestety praktyka też pokazuje, że często zarówno piesi, rowerzyści, oczywiście motocykliści i kierowcy czasami sami przyczyniają się do różnego rodzaju zdarzeń. Niestety są to sytuacje bardzo niebezpieczne. Mówimy o pieszych, którzy na przykład nagle wtargną w miejscu, gdzie w ogóle nie powinni się znaleźć. O rowerzystach, którzy wjeżdżają i to jest bardzo częsta sytuacja, kiedy wjeżdżają na pasy zamiast siąść z roweru i po prostu przeprowadzić ten rower. Mówimy o sytuacjach, kiedy rowerzyści na przykład lub piesi korzystają z telefonów komórkowych lub innych nośników i nie słyszą niejednokrotnie, że coś nadjeżdża. Mówię tu między innymi na przykład o korzystaniu z słuchawek. Jeśli jestem uczestnikiem ruchu drogowego, to moim obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań i jak największej uwagi do tego, aby słyszeć też to, co się dzieje na drodze. Jeśli mamy słuchawki w uszach, to nie jesteśmy w stanie usłyszeć, czy ktoś właśnie trąbi, nadjeżdża, dzwoni dzwonkiem, dajmy na to rowerzysta. Zdarza się, że rowerzyści też korzystają z telefonów komórkowych. Są to bardzo częste przyczyny zdarzeń drogowych. Jeśli decydujemy się wjechać, wejść na jezdnię, to musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest też słyszeć dookoła to, co się dzieje, przynajmniej uwolnić jedno ucho, tak? Jeśli już chcemy mocno posłuchać tej muzyki, to przynajmniej jedno ucho powinno odbierać sygnały, które dają inni uczestnicy ruchu drogowego. Też często rowerzyści skarżą się na pieszych, na to, że wchodzą na przykład na ścieżki dla rowerów. Rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale należy powiedzieć, że tak jak sama nazwa mówi, ścieżka rowerowa, ona służy do przejazdu roweru. Jeśli znajdzie się tam pieszy, a takie sytuacje mają miejsce, to obowiązkiem osoby pieszej jest ustąpienie pierwszeństwa przejazdu właśnie rowerzyście. Tutaj też apel do osób, które decydują się wjechać na ścieżkę rowerową, na przykład na rolkach albo na deskorolce. Proszę pamiętać, że my jesteśmy wtedy pieszym. Nie jesteśmy rowerzystą, tylko jesteśmy osobą pieszą i też mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa rowerzystom. Często jednak rowerzyści jakby respektują swoje prawa do pierwszeństwa, bo znajdują się na przykład na przepuście, przejeździe przy pasach, ale przede wszystkim uważajmy na to, czy nic nie nadjeżdża, czy ten kierowca odpowiednio wcześnie nas dostrzegł, czy nie było jakichś przeszkód typu wysoki żywopłot, drzewa i inne rzeczy, które zakłóciłyby po prostu tą widoczność. I starajmy się przede wszystkim być ze wszechmiar ostrożni. Respektujmy własne prawa, ale też respektujmy prawa innych uczestników ruchu drogowego do tego, abyśmy wszyscy byli na tej drodze bezpieczni.
Podinspektor Wioletta Dąbrowska zapewne nie wyczerpała wszystkich wątków, bo tutaj panowie komisarze siedzą i w głowach też inne skojarzenia związane no z tym naszym wyjściem na rekreację, wyjściem na ulicę, na chodniki. I jesteśmy wszyscy wtedy uczestnikami ruchu drogowego i obowiązują nas wszystkich przepisy, pan komisarz Dankowski.
No tak, tak jak pani inspektor powiedziała, faktycznie przepisy, które regulują sposób korzystania z dróg publicznych, no są ważne i przede wszystkim należy się do nich stosować. Niemniej jednak też, jak koleżanka wspomniała, zdrowy rozsądek jest lekiem na wszystko, bo oczywiście przepisy ruchu drogowego nie wyczerpują wszystkich sytuacji, do których może na drodze dojść.
Policjant nie może być wszędzie.
I policjant nie może być wszędzie. No, to też nie powinno być warunkiem, że policjant ma być.
Na szczęście kamery też nie są wszędzie.
Tak. Może wracając jeszcze do rowerzystów i kwestii telefonów komórkowych, czasami też wśród kierujących pojazdami, bo należy przypomnieć, że rowerzysta również jest kierującym pojazdem. Korzystanie z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku to nie jest tylko rozmowa przez ten telefon. To jest pisanie SMS-a, to jest przeglądanie galerii zdjęć. To wszystko wyczerpuje definicję korzystania z telefonu. No, szczerze mówiąc, mandat karny w wysokości 200 zł to jest kwota, no, którą można by było na inne, chociażby w ramach rekreacji, rzeczy przyjemniejsze poświęcić. Kwestie, które na przykład nie są regulowane przez prawa, a dotyczące bezpieczeństwa, to chociażby kaski ochronne u rowerzystów czy kamizelki odblaskowe. Prawo jak gdyby nie wskazuje, że to ma być, ale zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo jak najbardziej, bo przecież rowerzysta jest niechronionym jednak uczestnikiem ruchu. No, różne sytuacje mogą mieć miejsce, może się przewrócić, chociażby już nie mówiąc o zdarzeniu drogowym, kiedy dojdzie do konfrontacji z jakimś samochodem, który jednak, no, w którym jednak kierowca jest chroniony w tym momencie, prawda? No to no nic lepszego nie ma. Zawsze w jakimś stopniu taki dodatkowy element pomaga. Często też żeśmy wspominali na wcześniejszych wejściach, że rodzice tak dbają czasami, no bardzo często to można zauważyć, że jednak dzieci są wyposażone w takie środki ochrony, ale zapominają już o sobie. No przecież jednak obowiązek wychowania tego dziecka przynajmniej do 18 roku życia trzeba wypełnić, tak? A no jakby się jakaś przykra sprawa przydarzyła, kiedy taki rowerzysta nie jest chroniony, no mogłaby zniweczyć ten plan.
W zasadzie my jako dorośli świećmy przykładem po prostu tym dzieciom.
Skojarzenia na taki dobry początek, pan komisarz Słomski? Znaczy ja bym chciał się jeszcze odnieść do samych pieszych, bo w zasadzie piesi też niejednokrotnie też są sami sprawcami różnych zdarzeń drogowych i chciałbym się odnieść do sytuacji, kiedy to piesi przechodząc przez przejście dla pieszych na przykład nie zwracają uwagi na to, co się dzieje dookoła, myśląc, że wchodząc na przejście dla pieszych mają już te pierwszeństwo, mogą swobodnie sobie przejść i nie muszą się rozglądać. W takich sytuacjach nieraz wychodzą takie sytuacje, że dochodzi do tragedii, ponieważ jeden pojazd na przykład zatrzymuje się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, a drugi, który też się powinien zatrzymać, akurat się nie zatrzyma i potrąci tą osobę, więc my też apelujemy do pieszych o rozwagę przede wszystkim, ostrożność, jak wchodzimy na przejście dla pieszych. W wielu sytuacjach oczywiście to kierowca jest sprawcą, powiedzmy, takich zdarzeń drogowych, gdzie dochodzi do potrącenia. Natomiast można też tego uniknąć, wchodząc na te przejście dla pieszych, jakbyśmy się rozglądali dookoła nas, co się dzieje, zwracali na to uwagę, też byśmy byli w stanie, powiedzmy, zareagować. Wiele razy już tego typu sytuacje nawet medialnie przerabialiśmy, gdzie mieliśmy na przykład nagrania z monitoringów. Tam było tak, niejednokrotnie było widać, że pieszy, który wchodził na przejście dla pieszych, po prostu w momencie, kiedy zauważył, że ten jeden pojazd, który ustąpił mu pierwszeństwa, ten pieszy myślał, że już dalej może sobie swobodnie przejść i nie zwracał uwagi na to, co się dookoła niego dzieje. A się okazało, że na przykład drugi pojazd, który jechał w tym samym kierunku, akurat nie ustąpił mu pierwszeństwa i doszło do potrącenia. Więc też apelujemy właśnie do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności wchodząc na przejście dla pieszych.
Przejście dla pieszych, sami piesi, ale też często dostrzegamy rodziców prowadzących wózek z dzieckiem. Jako pierwszy wyłania się na przejściu dla pieszych, które usytuowane jest przy parkingu z samochodami, że za samochodów na wysokości karoserii wyłania się najpierw wózek. No przerażenie w oczach. Wiadomo, że w terenie zabudowanym nasze prędkości nie są zbyt duże, więc jesteśmy w stanie zahamować, gdy patrzymy w tym kierunku, ale na kierowca może mieć wzrok odwrócony na inną sytuację wówczas i może się to skończyć bardzo niebezpiecznie. Czy takich sytuacji Państwo jako policjanci dostrzegacie więcej, czy to jest taki jedyny niebezpieczny?
Generalnie jest tak, że rzeczywiście te mamy te wózki pchają, ale tutaj właśnie apel do wszystkich mam, które idą z wózeczkami, żeby najpierw upewniły się, że ci kierowcy stanęli. Tak jak tutaj kolega przytoczył przykład, że jeden pojazd się zatrzymuje, a drugi po prostu przejeżdża z impetem. To jest sytuacja w ogóle dla kierowców, jest niedopuszczalna. Jest to wymuszenie. I naprawdę mimo to, że osoba jest na przejściu dla pieszych, ona ma to pierwszeństwo, ale trzeba ze wszech miar po prostu dbać o to bezpieczeństwo, bo nie wiemy, jak inni uczestnicy ruchu drogowego się zachowają. Ja pragnę jeszcze tutaj zaznaczyć, że jest nas coraz więcej na drogach, jest coraz więcej pojazdów. Czasami w rodzinie mamy 2-3 pojazdy. Na tych drogach robi się coraz ciaśniej. Stąd te nasze apele o to, żeby dbać o to bezpieczeństwo. Apelujemy naprawdę do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby wykazać się taką prewencją własną, taką umiejętnością przewidywania pewnych sytuacji. I cóż z tego, że my będziemy mieli rację, jeśli dojdzie do zdarzenia. Skutki, jakie powoduje zdarzenie drogowe dla osoby pieszej i dla rowerzysty, no są naprawdę niezwykle trudne, bo są to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. My jako policjanci coraz więcej osób ma zamontowane już kamery w pojazdach. Dostajemy też te filmiki na stop agresji i rzeczywiście tych sytuacji wcale nie jest mało. Niejednokrotnie tylko jakby ta umiejętność przewidywania tego pieszego, na przykład zatrzymanie się w momencie, kiedy kończy się pojazd, który się zatrzymał, czyli jakby jego krawędź, ratuje mu życie, bo następny pojazd, kompletnie nie reagując na to, że zatrzymał się inny kierowca, aby ustąpić pieszemu pierwszeństwa przejścia przez to przejście dla pieszych, po prostu z impetem przejeżdża przez przejście.
Rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego, może rozwinąć prędkość maksymalną, gdy nie ma innych ograniczeń w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę. Więc my tak sobie swobodnie rozmawiamy o rowerzyście, który porusza się z myślą, że on jedzie około 10-15 km na godzinę, ale czasem on porusza się z bardzo dużą prędkością zarówno po ścieżce rowerowej, jak i po jezdni. Wiemy, że rowerzyści nie mogą poruszać się po chodnikach. W jakich wypadkach mogą i dlaczego nie mogą, czy nie powinni?
Znaczy, osoba, która opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również jedzie rowerem, ma prawo jechać po chodniku. Często jest konflikt między pieszym a rowerzystą, gdzie też ten rowerzysta wjechał. No, są takie sytuacje, które w prawie o ruchu drogowym, które dopuszczają. Więc osoba dorosła, która opiekuje się dzieckiem, które również jedzie rowerem, jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, do 10 roku życia ma prawo jechać chodnikiem. To jest jedna sytuacja. Jeśli warunki atmosferyczne też za tym przemawiają, czyli jest słaba widoczność, deszcz i tak dalej, również ma prawo rowerzysta znaleźć się na tym chodniku. W innych sytuacjach powinien poruszać się po drodze. Oczywiście często mamy sytuacje, kiedy rowerzysta ze względów bezpieczeństwa, zdarza się, że i niektóre osoby nie do końca jednak znają przepisy ruchu drogowego, o czym wiele razy policjanci się już przekonują, nie czuje się pewnie na drodze i wjeżdża na chodnik. Ale jak sama nazwa mówi, chodnik jest dla pieszych. W związku z tym to rowerzysta ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym.
Bądź smart, jak spotykamy się z policją w rozmowach niedokończonych, to z reguły jesteśmy obdarowani, czy też państwo dzielą się kampaniami filmowymi, kampaniami takimi prewencyjnymi. Zapraszamy na pierwszy taki materiał, bądź smart. Smart na przejściu dla pieszych. Są z nami nie tylko widzowie telewizji Trwam, ale również słuchacze Radia Maryja. Materiał filmowy opowiadał o osobie, która idzie zapatrzona w urządzenie elektroniczne typu smartfon, słuchawki na uszach i nie słyszy, co się dzieje. Wtargnęła na przejście dla pieszych i skończyło się to ze skutkiem tragicznym. Krajowa mapa zagrożeń. Czym jest?
Jest narzędziem, które umożliwia zgłaszanie zjawisk, które nas niepokoją. Wszyscy mieszkamy w jakimś środowisku i często zauważamy rzeczy, które nie do końca nam odpowiadają. W tej chwili, kiedy mówimy o tym wypoczynku, rekreacji, zdarza się najczęściej, kiedy jest ciepło, że mamy otwarte okna. I wtedy tych odgłosów z ulicy słyszymy i odbieramy zdecydowanie więcej. Ale też jesteśmy znakomitymi obserwatorami sytuacji na naszym osiedlu, czy też w rejonie naszego zamieszkania. I to jest narzędzie, które można wykorzystać między innymi po to, aby zawiadomić policję o czymś, co nas niepokoi. Naszym zadaniem jest sprawdzenie takiej zgłoszonej sytuacji. Co ważne, nie jest to urządzenie, którym zgłaszamy interwencję. Do tego służy numer 112. I na ten numer należy kierować sytuacje nagłe. Zjawiska, które nas niepokoją, właśnie takie społeczne, można wówczas zgłosić, czy też poinformować o tym albo za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń, albo poinformować o tym dzielnicowego.
Czyli te zagrożenia powinny mieć charakter bardziej taki stały, niepokojący nas?
Taki częściej się pojawiający. Najczęściej na Krajową Mapę Zagrożeń wpływają takie informacje jak na przykład nieprawidłowe parkowanie, takie nagminne, tak, przekraczanie dozwolonej prędkości, bądź też sytuacje jakiegoś spożywania alkoholu w miejscach publicznych. to są najczęściej w zasadzie, wygląda na to, że zjawiska, które najbardziej przeszkadzają nam w środowisku naszym i w funkcjonowaniu.
Czyli mamy tak, krajową mapę zagrożeń, mamy numer ten interwencyjny 997 bądź 112. No i mamy jeszcze taką aplikację, moja komenda.
Tak. Moja komenda służy do wyszukiwania między innymi dzielnicowego. Jeśli nie znamy dzielnicowego z własnego rejonu, a chcielibyśmy się z nim skontaktować, to dzięki takiej aplikacji, wchodząc właśnie w nią, jesteśmy w stanie wyszukać swojego dzielnicowego i znaleźć numer telefonu do niego. Kiedy jest na dyżurze, odbierze telefon komórkowy lub telefon stacjonarny, który jest podany między innymi na stronie internetowej.
Czyli to jest taka aplikacja mobilna i wtedy korzystamy ze smartfona.
Możemy swobodnie z telefonu, aby poinformować dzielnicowego o jakimś zjawisku, odnaleźć go, wiedzieć jak on się nazywa, nawet na przyszłość, mieć jego numer telefonu i zawiadomić go o zjawisku, które też nas niepokoi.
Proszę. Może jeszcze w uzupełnieniu do kontaktu z dzielnicowym, oprócz numeru telefonu również jest kontakt mailowy. Można korespondencję elektroniczną wymieniać. Należy też przypomnieć przy tej okazji, że jednak informacja taka, czy to telefoniczna, czy mailowa do dzielnicowego nie jest traktowana jako zgłoszenie interwencji. Od tego służą numery alarmowe, czyli wspomniane 112 lub 997. Wówczas odpowiednia procedura uruchamia odpowiedni priorytet nadania danej sprawie i jak gdyby zareagowania przez nas na nią. Jak gdyby ten kontakt dzielnicowego, czy nawet kierownika dzielnicowego, bo również taka osoba na stronach ze swoimi jak gdyby namiarami funkcjonuje, jest odpowiedzią na potrzebę takiego kontaktu ze społeczeństwem, tych spraw takich, które są uciążliwe, może nie jakoś bardzo pod kątem prawnym zagrożone, ale uciążliwe dla życia mieszkańców. I wówczas ten dzielnicowy, mając kontakt i na przykład poprzez aplikację Moja Komenda, która w bardzo prosty sposób instaluje się na każdym urządzeniu mobilnym, myślę, że takie urządzenia już każdy praktycznie ma, po różnych, czy to po nazwisku, czy chociażby po ulicy, bardzo łatwo znaleźć takiego dzielnicowego, kontakt do niego. Tak samo jak i przy mapie zagrożeń, po zapoznaniu się z regulaminem, wystarczy kliknąć anonimowo przede wszystkim dane zagrożenie i my mamy wówczas możliwość i czas na to, żeby się taką sprawą
zająć.
Czyli
mapa zagrożeń bardziej anonimowo, interwencja w sytuacjach krytycznych, nagłych, takich bardziej nas niepokojących tu i teraz.
Natychmiastowych, wymagających natychmiastowej reakcji
interwencji policji.
Interwencji naszej.
Pod numer alarmowy.
A ten moja komenda, mój dzielnicowy, to w sytuacjach...
Znaczy to jest o tyle fajne, na przykład jeżeli, nawet teraz, jeżeli się wybieramy gdzieś na wakacje, powiedzmy będziemy gdzieś w innym mieście, w innym województwie, zdarzy się jakaś sytuacja, że będziemy chcieli powiadomić albo przyjść na komisariat na przykład, coś zgłosić, jakąś sytuację, to właśnie dzięki tej aplikacji możemy bardzo szybko wyszukać sobie tą najbliższą jednostkę policji, czy nawet się przebadać, jeżeli chodzi o stan trzeźwości, powiedzmy, jeżeli na przykład byliśmy w jakimś miejscu, dzień wcześniej był spożywany alkohol, wtedy możemy na przykład za pomocą tej aplikacji i znaleźć najbliższą jednostkę policji i dokonać na przykład takiego bezpłatnego badania alkomatem.
Musimy się udać na tę jednostkę policji.
Ale oczywiście
nie pojechać,
nie musimy za kierownicę
pojechać. Policja nie przyjedzie dzielnicowi.
I takie sytuacje się też zdarzały, że ludzie po prostu przyjeżdżali na komisariat z pojazdami, badali się, okazało się, że zapaliła się czerwona lampka, czyli osoba znajdowała się pod wpływem alkoholu. No i po tym badaniu wsiadała do samochodu i odjeżdżała, ale oczywiście w tym momencie, kiedy wsiadała do samochodu, no to już policjanci też odpowiednio oczywiście reagowali na takie sytuacje. Także aplikacja Moja Komenda, to oprócz samego dzielnicowego, to też jest fajna sprawa, jeżeli chcemy znaleźć najbliższą jednostkę policji. Jeżeli potrzebujemy takiego kontaktu, że musimy przyjść, coś zgłosić, czegoś się dowiedzieć, to dzięki tej aplikacji możemy bardzo szybko znaleźć tą najbliższą jednostkę policji.
Czyli na przykład zdarzenie drogowe 112 997, jak zagrożenie, które jest w miejscu mojego zamieszkania, które mnie niepokoi, to wtedy krajowa mapa zagrożeń, a do najbliższej komendy policji wtedy aplikacja Moja Komenda. Zapraszamy na materiał filmowy kolejny, krajowa mapa zagrożeń.
Czy wiesz, że informacje o zagrożeniach w Twojej okolicy możesz przekazywać policji bez wychodzenia z domu? Właśnie uruchomiliśmy nową stronę internetową – Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kontakt z policją będzie jeszcze łatwiejszy. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.policja.pl, zaznaczysz na mapie Polski odpowiednie miejsce i opiszesz swoje zgłoszenie. Możesz wybrać spośród kilkunastu kategorii, m.in. miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, w których ktoś organizuje nielegalne rajdy samochodowe, niebezpieczne przejścia dla pieszych, kłusownictwo i wiele, wiele innych. Twoja informacja zostanie przekazana do miejscowej policji, a każde zgłoszenie zostanie sprawdzone przez funkcjonariuszy. Mapa wskaże nam także, gdzie przywrócić zlikwidowane w latach 2008-2015 posterunki policji. Pamiętaj, że nasza strona nie służy do informowania o sytuacjach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W takich przypadkach zawsze dzwoń na numery alarmowe 112 lub 997. Wejdź już dziś na www.policja.pl i wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.
Bezpieczna rekreacja, odpoczynek. Dziś rozmawiamy z policją w studiu telewizji Trwam i na antenie Radia Maryja. Czy dalej funkcjonuje ta metoda na wnuczka?
Dalej funkcjonuje z tym, że ewaluowała. A oszuści, wiedząc, że już wiele osób reaguje właściwie, czyli nie daje się oszukać, wymyślili kolejną metodę. Dzwonią na przykład do osoby i udają członka rodziny, mówią, że jest jakaś tragedia, zdarzył się wypadek, potrzebne są pieniądze. Po czym rozmówca się rozłącza. I dzwoni nas kolejna osoba. Tym razem przedstawia się jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji lub też funkcjonariusz konkretnej komendy. Podaje numer służbowy, mówi, że jego tożsamość można potwierdzić u dyżurnego. Proszę nie rozłączać, tylko wykręcić numer 997 czy też 112. Osoba, nie rozłączając się z tym człowiekiem, wybiera numer cały czas, będąc połączona z oszustem. I oszust, oczywiście dyżurny potwierdza tożsamość tegoż właśnie rzekomego funkcjonariusza i dalej opowiadają historię, że są właśnie na tropie szajki albo ich konto jest zagrożone. Trzeba koniecznie wypłacić pieniądze, przekazać je funkcjonariuszowi bądź przekazać oszustowi, a oni już się dalej tym zajmą. Czasami zdarza się, że do dyżurnego na przykład dzwoni osoba i się pyta, kiedy będzie mogła odebrać swoje pieniądze, które przekazała temu funkcjonariuszowi Centralnego Biura Śledczego. Oczywiście wtedy już dyżurni wiedzą, że mają do czynienia po prostu z oszustwem. Z oszustwem, tą metodą na wnuczka, na policjanta. Niestety zdarzają się osoby, które wciągane w tak zwaną tajemnicę, pomoc, w śledztwo, w to, że na przykład będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej, jeśli nie udzielą pomocy tutaj organom ścigania, decydują się na wypłatę naprawdę niemałych pieniędzy i przekazanie ich oszustom. Sytuacja dla nas jest zawsze dramatyczna, bo najczęściej są osoby starsze. Są to oszczędności życia praktycznie tych osób i niestety tracą je po prostu bezpowrotnie. Kiedy następuje taka sytuacja, o której właśnie tutaj mówimy, natychmiast należy się skontaktować z kimś z rodziny, przede wszystkim zadzwonić, rozłączyć się i zadzwonić na numer 112 i 997. Często zdarza się tak, że oszuści drugi raz nie dzwonią. Jeśli rozłączymy rozmowę w momencie, kiedy nas próbują oszukać, często już drugi raz nie zadzwonią. Chcę podkreślić jedno. Nigdy nie przekazujmy nikomu naszych pieniędzy. Policjanci nie zabezpieczają pieniędzy w taki sposób, nie prowadzą żadnych akcji przez telefon i przede wszystkim nasze pieniądze są bezpieczne na naszych kontach w bankach. Często oszuści też oszukują te osoby, mówiąc, że proszę nikomu nic nie mówić, proszę nie mówić nikomu w banku, bo przecież osoba w banku też jest wciągnięta w tą szajkę i współdziała z tymi przestępcami, oszustami. Jest to kłamstwo. Nasze pieniądze są bezpieczne w banku i proszę nie wierzyć w takie sytuacje opowiadane przez telefon.
Rozmawiamy z policją. Policja to już nie po raz pierwszy prowadzi taką kampanię informacyjną, ostrzegawczą, jeżeli chodzi o metodę na wnuczka, czy teraz na policjanta, pozbywania pieniędzy, oszczędności czasem pokoleniowych wręcz. Tak. Natomiast no, rozmowa z policją musi, skoro jest A, musi być pytanie B. Jakie są szanse odnalezienia oszustów, czyli dotarcia do nich samych, skoro teraz niemalże każdy numer telefonu, nawet na kartę, jest numerem identyfikowanym. Z czego korzystają tacy oszuści? Bądź czy są jakieś typy numerów, które się powtarzają, które nas powinny zaniepokoić, bo przecież teraz z reguły posiadamy no, wyświetlacze numeru, identyfikację numerów telefonu.
Problem polega na tym, że oszuści najczęściej dzwonią na telefony stacjonarne. Najczęściej telefony stacjonarne dzisiaj jeszcze posiadają starsze osoby. Często też korzystają ze starych książek telefonicznych, gdzie wyszukują imiona osób, na które są właśnie te telefony zarejestrowane i dobierają po prostu imiona, które rzadziej dzisiaj występują po prostu. Dzisiaj na przykład imię Aniela, Stanisława czy też inne nadaje się małym dzieciom, ale osoby w średnim wieku przeważnie nie mają takich imion. Najczęściej mają je osoby starsze. I po tym właśnie wykorzystując to, że często te osoby mieszkają same, że kontakt dla nich w ogóle z kimś, kto z nimi porozmawia, jest niebywale ważną sytuacją. Do tego w sytuacji, kiedy jeszcze mogą pomóc wnuczkowi, czy synowi, czy komuś z rodziny, no to jest po prostu sytuacja niezwykła i nagła. Jest to bardzo trudne. Oczywiście zatrzymywani są tacy oszuści, ale jest tych grup, myślę, wiele w Polsce, bo często te osoby zatrzymane są na przykład u nas, dajmy na to, w areszcie, a kolejne osoby są oszukiwane przez następnych oszustów. Więc są to duże grupy po prostu osób.
Pan komisarz Słomski.
Tak, to jest dosyć złożone, bo to nie działa jedna osoba. To tak naprawdę w tych oszustwach jest grupa osób, która ma pełne swoje zadania. Jest osoba, która dzwoni, jest ktoś, kto udaje policjanta, jest ktoś, kto udaje wnuczka. Są też pośrednicy, czyli ci, którzy dojeżdżają do tych osób, na przykład odbierają te pieniądze, przekazują jeszcze innemu pośrednikowi. Jeszcze na przykład jeszcze innej osobie, ta dopiero osoba dziś wpłaca te pieniądze na konta, także dosyć specyficzne działanie tych osób, na pewno zorganizowane. My oczywiście przy każdym takim zgłoszeniu pracujemy, staramy się oczywiście namierzyć i zatrzymać sprawców. Ja może troszeczkę, żeby tak uzmysłowić, jaki to jest problem i o jakich pieniądzach mówimy, bo to nie są straty w wysokości 500 zł, 1000 zł, czy nawet 5000 tysięcy, to już mówimy tak naprawdę o milionach. Jeżeli chodzi o nasze województwo, akurat mam taką statystykę, za rok ubiegły.
Kujawsko-Pomorski.
W Kujawsko-Pomorskim mieliśmy w ubiegłym roku dokładnie 50 dokonanych takich oszustw na kwotę prawie 1 700 000 zł. Także to są kolosalne pieniądze, to są niejednokrotnie oszczędności życia tych ludzi. A bywały też sytuacje, że mimo to, że te osoby nie miały tych pieniędzy, to sprawcy potrafili i tak poprowadzić rozmowę, że ta osoba pokrzywdzona pożyczki. Po prostu brała pożyczkę w banku, kredyty zaciągały. Następnie te pieniądze oczywiście były przekazywane sprawcom, więc no, jest to dosyć duży problem. Wydaje mi się, że należałoby się zwrócić przede wszystkim do osób młodych. Każdy z nas w rodzinie ma na pewno starszą osobę, niektórzy mają rodziców, niektórzy jeszcze mają dziadków. Warto z nimi rozmawiać na ten temat, że są takie sytuacje, że jest takie zagrożenie. Przypominać przy każdych możliwych okazjach, spotkaniach rodzinnych, także instruować.
Jedna rzecz taka bardzo ważna, obyczajowa, dzwonić do babci, dziadka, żeby babcia i dziadek rozpoznawali głos wnuczka.
Muszę powiedzieć, że to też jest trudne, ponieważ oszuści, kiedy osoba nie rozpoznaje głosu, wiadomo, że w pewnym wieku już ten głos może być się zniekształcać, telefon, słuchawka też zniekształca i kiedy osoby mówią, ale nie mogę cię poznać, przekonać, nie, bo wiesz, przeziębiony jestem chory. Tak. Chcę jeszcze też zaznaczyć, że oszuści się posuwają nawet do takich metod, że jeżeli osoba nie dysponuje telefonem komórkowym, to są w stanie tej osobie starszej dostarczyć telefon komórkowy. Proszą, żeby się nie rozłączać, że oni będą mówić cały czas instrukcje. Będąc w banku, również monitorują rozmowę osoby w banku, tak, czyli bankowca, wraz z tą osobą. Kiedy widzą, czy to orientują się, że coś jest nie tak, że osoba w banku pyta osobę, dlaczego taka duża wypłata i tak dalej, to często tak naprawdę ratowane są dzięki temu pieniądze, ale oszuści już po ten telefon nie wracają i po prostu osoba zostaje jakby na szczęście nie oszukana, ale zdarzają się sytuacje, że w ogóle nie wierzy, ani osobie ta pani czy pan jest tak wmanewrowana i wmanipulowana przez tych oszustów, przez dłuższy czas, która z nią rozmawia, że niejednokrotnie nie wierzą. Nawet kiedy policjanci się pojawiają, prawdziwi, kiedy osoba z banku pyta o to, nie chcą mówić po prostu o tym, że tak naprawdę uczestniczą w takim oszustwie.
Mówimy o bezpiecznej rekreacji odpoczynku i odpoczynek może teraz też być okazją do wielu takich sytuacji naciąganych, że wnuczek gdzieś pojechał, że gdzieś tak. Wakacje, coś się wydarzyło, dlatego tak. Ten temat podejmujemy. Niech też przemówi obraz, kolejny materiał filmowy, Nie daj się oszukać.
Zobaczyli Państwo, w jaki sposób oszuści wyłudzają pieniądze, podszywając się pod członków rodziny. Przestępcy stali się jednak jeszcze bardziej przebiegli i modyfikują metody działania. Ostatnio równie popularne jak oszustwa na wnuczka stają się oszustwa metodą na policjanta. Jaki jest scenariusz takiego działania? Proszę sobie wyobrazić, że dzwoni do Państwa telefon. Po drugiej stronie słuchawki jest osoba, która podszywa się pod kogoś z członków Państwa rodziny, prosząc o pieniądze. Zupełnie tak jak w obejrzanych przez Państwa przed chwilą przykładach. Po chwili jednak osoba ta rozłącza się. A co się dzieje dalej? Proszę zobaczyć.
Halo?
Dzień dobry. Z tej strony funkcjonariusz Paweł Tokaj z Centralnego Biura Śledczego Policji. Czy rozmawiam z panią Stefanią Ziętek?
Dzień dobry. Tak, przy telefonie. Co się stało?
Proszę pani, czy w ciągu ostatnich 10 minut prowadziła pani rozmowę telefoniczną?
Tak, dzwonił mój wnuczek.
Proszę pani, to nie był pani wnuk.
Ale jak to? Przecież ja go poznałam. Przecież to Mariusz.
Proszę pani, to był oszust, który podszywał się za pani wnuka. Czy mówił, że spotkała go jakaś nagła sytuacja i prosił panią o pieniądze?
O Boże, tak właśnie było. Mówił, że pilnie potrzebuje na samochód. Kazał mi iść do banku. Ja bym straciła wszystkie oszczędności. Jak dobrze, że pan zadzwonił.
Proszę pani, nasz oddział śledczy rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze od starszych ludzi. Obserwujemy ich już od dłuższego czasu i przyszykowaliśmy na nich zasadzkę i tutaj będzie potrzebna pani pomoc.
Ale co ja mogę?
Proszę zrobić tak, jak oszust kazał, iść do banku i wybrać pieniądze, a następnie mu je przekazać. No, a my go złapiemy na gorącym uczynku.
Słucham? Mowy nie ma, ja się w takie rzeczy nie mieszam. Ja się nie nadaję.
Proszę pani, pomoc policji to jest pani obywatelski obowiązek. A jeśli się pani nie zgodzi, może być pani oskarżona o utrudnianie śledztwa. Rozumie pani? I naprawdę nie ma się czego obawiać, to jest w 100% bezpieczne.
Oszust stosuje taktykę zastraszania. Sugeruje, że pani Stefania będzie miała kłopoty, jeśli nie pomoże policji w śledztwie.
O matko, jeszcze taki kłopot mnie spotkał.
Dobrze, widzę, że się pani waha. To proszę teraz wybrać na klawiaturze numer na policję, to jest 997 i dodzwoni się pani do Komendy Głównej Policji, która potwierdzi, że tak właśnie należy zrobić. Proszę wybrać teraz numer na klawiaturze. 997.
Dobrze, zadzwonię.
Podczas trwającej rozmowy telefonicznej nie możemy wybrać nowego numeru, jak w tym przypadku 997, i toczyć kolejne rozmowy. W efekcie pani Stefania wcale nie wykręciła numeru na policję, a wciąż prowadziła tą samą rozmowę z oszustami. Aby zweryfikować rzekomy telefon od policji, należy rozłączyć się i dopiero wtedy wybrać numer alarmowy 997 lub 112.
Komenda Główna Policji, funkcjonariusz Łukasz Krawczyk, słucham.
Dzień dobry, Ziętek Stefania z tej strony.
Dzień dobry, pani Stefanio. Zapewne dzwoni pani w związku z zasadzką organizowaną przez funkcjonariusza Tokaja.
Tak, tak, dokładnie.
Proszę postępować zgodnie z instrukcjami. Jesteśmy już o krok od złapania tych przestępców. Ta akcja jest dla pani w 100% bezpieczna. Dzięki pani nikogo już nie oszukają, a pani za pomoc w ich uchwyceniu otrzyma nagrodę pieniężną. Przełączę panią z powrotem do funkcjonariusza Tokaja, który pokieruje tą operacją.
Oj, no dobrze, dobrze.
Panie Stefanio, proszę słuchać uważnie teraz. Uda się teraz pani do banku i wybierze kwotę, o którą poprosił tamten oszust. Następnie przekażę mu pani pieniądze i wróci do domu. My całą sytuację będziemy obserwować i w odpowiednim momencie aresztujemy oszusta.
Dobrze, rozumiem. Ubieram się i wychodzę. Tylko gdzie ja mam dowód?
Tylko proszę nie mówić nikomu o tej operacji dla dobra śledztwa. Wszystko musi pozostać tajne, dobrze? Pieniądze zwrócimy pani jeszcze dzisiaj.
No dają się nabrać, bardzo łatwo. Łykają wszystko jak leci. Albo się przedstawiam, że jestem wnuczek i wymyślam jakąś bajeczkę na poczekaniu. Albo jak to nie działa, to dzwonię drugi raz i mówię, że z policji jestem. Są naiwni i my to wykorzystujemy. Jak mówi, że nie ma forsy, to ja na to, że co, wnuczkowi nie pomoże? Znam jednego, co potrafi się nawet rozpłakać na zawołanie. No to takie od razu serce mięknie, nie? No bo co, wnukowi krzywda się dzieje, ona nie pomoże? Albo policjant grozi, że jak nie będzie współpracować, to będzie miało kłopoty za utrudnianie śledztwa i jakie ma wyjście. Robi to, co chcemy. Traci całe oszczędności, a my na tym zarabiamy.
Proszę Państwa, jak widać, przestępcy potrafią wykazać się nie lada sprytem. Aby nie dać się oszukać, należy być czujnym i kierować się kilkoma ważnymi zasadami. Jeśli otrzymują Państwo dziwny telefon, na przykład z nieznanego Państwu numeru, proszę nigdy nie zdradzać imion swoich bliskich ani faktów z ich życia. Jeśli wskażą Państwo, że na przykład wnuk ma na imię Mariusz i jest bezrobotny, oszuści z pewnością wykorzystają to w dalszej rozmowie. Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania. Bądźmy podejrzliwi. Jeśli rozmowa wydała nam się dziwna, zadzwońmy do swoich bliskich, aby potwierdzić, czy sytuacja, którą przedstawił Państwu rozmówca, faktycznie mogła mieć miejsce. W przypadku, gdy Państwa rozmówca podaje się za policjanta, proszę pamiętać. Policja nigdy nie prosi obywateli o przekazanie pieniędzy, przelanie ich na konto czy pozostawienie w innym wyznaczonym miejscu. Policja nigdy nie zadzwoni też z informacją o prowadzeniu takich akcji.
Zostałam oszukana. Przez łatwowierność straciłam moje oszczędności. Czasu już nie cofnę, ale mam nadzieję, że moja historia będzie dla Państwa przestrogą. Proszę nie ufać osobom, których Państwo nie znają. Nie przekazywać pieniędzy obcym. Jeśli jakaś sytuacja wyda się Państwu podejrzana, proszę podzielić się z kimś swoimi wątpliwościami, na przykład z rodziną czy z policją. Policja jest po to, aby Państwu pomóc, doradzić, ochronić. A na koniec proszę opowiedzieć o mojej historii sąsiadom i bliskim, aby nie spotkało ich nigdy to, co spotkało mnie.
Bezpieczna rekreacja i odpoczynek. Za chwileczkę przejdziemy do tematu związanego z bezpiecznymi wakacjami. Na Państwa telewizorach ukażą się numery telefonów do naszego studia. Zapraszam, proszę o telefonowanie 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400, 48 56 657 0013 lub 0014. Ta informacja dla słuchaczy Radia Maria, że jesteśmy w studiu telewizji Trwam. W czasie tego materiału filmowego nie daj się oszukać metodą na wnuczka, czy też już nawet na policjanta. Słyszeliśmy głos policjantów, który grali oskary tutaj oszuści. Taki pretensjonalny, oskarżycielski, więc wręcz wymuszający. No, policja z nami tak nie rozmawia już teraz.
Myślę, że większość osób, która spotkała się z policjantami, którzy doradzają, podpowiadają, służą dobrą radą, wie, że misja dziś policji jest przede wszystkim pomagać. Naszym zadaniem jest chronić życie i zdrowie człowieka. I w tym kierunku zawsze idziemy. Policjanci bez wątpienia, gdyby potrzebowali pomocy, nie rozmawialiby w ten sposób z osobami. Przede wszystkim nie rozmawialiby tylko przez telefon. Na pewno prędzej by ostrzegli i pomogli, niż spróbowali zabrać pieniądze. Te osoby skrzętnie wykorzystują też między innymi ten pozytywny wizerunek policji, udając, że to właśnie chcemy pomóc, że ratujemy pani pieniądze, oszczędności, konto. Często też tutaj muszę powiedzieć, że osoby niejednokrotnie wykazujące się dużą czujnością też ratują swoje oszczędności dzięki pracownikom banku, ponieważ właśnie pracownicy banku, którzy też między innymi są szkoleni przez policjantów, niejednokrotnie pytają osoby, pewnie nie mają obowiązku, ale kiedy pytają, czy taka kwota jest niezbędna, czy może warto zaczekać z taką wypłatą, że to jest duża wypłata, to kiedy osoba się zwierzy właśnie pracownikowi banku, że no tak, ale wnuczek miał wypadek i tak dalej, i kiedy chwila jest rozmowy, pracownicy banku zaczynają się już orientować bardzo szybko, że mamy do czynienia z oszustwami. Bardzo też dziękujemy za wszystkie i w zasadzie w imieniu wszystkich osób, które uratowały swoje pieniądze, swoje oszczędności dzięki pracownikom banku, bo to oni są jednym z ogniw, które jest wykorzystywane po prostu w tym oszustwie.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Halo.
Dzień dobry. Nazywam się Anna Placek. Dzwonię ze Zgierza i chciałam właśnie powiedzieć, że nie tylko są oszuści oszustami, ale są też i normalni ludzie, lekarze. Proszę sobie wyobrazić, że dałam w ogłoszenie, że sprzedam działkę. Było mi bardzo ciężko. Poprosiłam mojego kolegę, żeby dał do internetu i powiedziałam w ten sposób, że jak będzie konkretna osoba, żeby dał namiar na mnie. Zgłosiła się pani doktor i ja byłam przeszczęśliwa, że sprzedam pani doktor działkę, że będzie pieniążek i będę miała dobrą sąsiadkę. To ja nie wiedziałam, że zaliczka, zadatek to są dwie różne rzeczy. Pani dała, że tak powiem, zadatek, nie dostała kredytu i to jest pani doktor. Mało tego, minął termin, ja pojechałam do pani Walentynowicz, która jest przy pani Jaworowicz, pokazałam dokumenty i powiedziała pani Walentynowicz, że ta pani wszystko straciła, bo nie wywiązała się w terminie. I co się okazuje? Nie mogę wyjść ani wejść do mojego domu, ponieważ bandziory są, ta pani kiedyś tak krzyczała, że jestem złodziejem, poszłam do banku, wypłaciłam 5 000 i zwróciłam tej pani ten, że tak powiem, zadatek, ale ja nie mam dalej spokoju, bo bandziory pod moim blokiem chodzą, nawet przekupili sąsiadów i sąsiadzi są wredni. Pojechałam do pieniężna, żeby się pomodlić, wracając, kończył autobus bieg w Warszawie i chciałam na Karalkowej przenocować u sióstr, siostry się nie zgodziły, więc poszłam do hotelu. Tam zostałam skasowana na 113 zł i tam bym była zabita. Uciekając szybko do Zgierza, po drodze powiedziałam policji.
Pani Aniu, nie za dużo szczegółów na publicznej antenie, gdyż to też nie temu służy takie spotkanie. Ponieważ tutaj rozmawialiśmy chociażby o tej krajowej mapie zagrożeń, rozmawialiśmy o numerze interwencyjnym i rozmawialiśmy o aplikacji Moja Komenda i moje pytanie, do kogo pani powinna się zwrócić z taką sprawą?
Pierwsze to bez wątpienia do prawników, bo są to umowy cywilnoprawne, ale jeśli rzeczywiście jakaś sytuacja zastraszania, gruźb ma miejsce, to powinna zgłosić to na policję.
Czyli zgłosić na policję, bo...
Dokładnie tak. Poprosić o pomoc dzielnicowego i doradzić się, co w takiej sytuacji powinna pani zrobić.
Tak, gdyż nasze rozmowy mają służyć temu, byśmy pokazywali pewne schematy działania, a nie jesteśmy w stanie na telefon zaradzić też takim sytuacjom bardzo konkretnym.
W jaki sposób reagować i jak korzystać po prostu z pomocy policji.
Jak się też nie dać oszukać i jak korzystać, tutaj pani podinspektor Wioletta Dąbrowska mówi, jak korzystać z pomocy policji, jak współpracować też w tym wymiarze z policją. Czekamy na kolejny telefon od państwa. No przed nami upragnione wakacje.
wyjazdy, jak zabezpieczyć dom, jak zabezpieczyć mieszkanie, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci, o bezpieczeństwo młodzieży, w sensie rodzice, jak mają, powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Co z tym się wiąże, jak tu powinniśmy współpracować jako społeczeństwo z policją?
No, przede wszystkim wyjazdy, jeśli wyjeżdżamy rodzinnie, to może jest jeszcze czas na zabezpieczenie mieszkania. Jeśli mieszkamy na parterze, postarajmy się, aby wszystkie na przykład okna, balkony były zabezpieczone jakimiś szczególnymi, specjalnymi zasuwkami, o których tylko my będziemy wiedzieli. Bo często jest tak, że złodzieje wykorzystują ten parter, czy też wysoki parter, aby dostać się na balkon pod osłoną nocy i na przykład wycinając tam, czy wyciągając uszczelkę, dostać się do wnętrza. Jeśli będziemy mieli od wewnątrz jakąś zasuwkę, a takie są też montowane, mamy większą szansę na to, że narobi to więcej hałasu i złodziejom nie tak łatwo się uda dostać. Możemy tu wspomnieć też o tak zwanym kreowaniu bezpiecznej przestrzeni. To jest taka przestrzeń, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, kiedy my widzimy innych z zewnątrz, z wnętrza naszego mieszkania, a żadna osoba nie jest w stanie się ukryć. Czyli mamy na przykład zarośnięty żywopłot, bardzo wysoki, który zasłania na przykład wejście na nasz balkon. Poprośmy administrację, aby, czy też zarządców, aby skrócili go do minimum, abyśmy my widzieli, żeby nikt nie mógł się na przykład za nim schować, schronić. To samo będzie dotyczyło jakichś drzew rozłożystych. One powinny być tak przycięte, aby wszystko było przejrzyste, abyśmy widzieli osoby, które stoją gdzieś, się próbują skryć, schować, obserwują nasze mieszkanie, nasz dom. Pamiętajmy, wyjeżdżając, żeby zawsze zamknąć wszystkie okna. Często niestety pozostawione okienko, żeby no, wietrzyło się i tak dalej, no kusi też tych potencjalnych złodziei. Jeśli widzimy, że ktoś dłużej stoi, jacyś mężczyźni, czy też osoby siedzą w samochodzie, nie wysiadają, coś obserwują, mamy jakieś głuche telefony, na przykład na telefon stacjonarny. Spróbujmy się tym zainteresować i niech to nas zaniepokoi. Wezwijmy po prostu interwencję policji. Patrol przyjedzie, sprawdzi te osoby, jaki też jest ich cel wystawania na przykład pod naszymi oknami. To nic nie kosztuje i nie jesteśmy w żaden sposób niczym obciążani. To jest właśnie taka prewencja własna. Umiejętność przewidywania pewnych sytuacji.
Ja myślę jeszcze, że sąsiad jest też takim dobrym, że tak powiem...
Tylko zaufany.
Tak, zaufany. Oczywiście tak. Mówimy o zaufanych, bo oczywiście też może być sytuacja, że zwrócimy się do kogoś, do sąsiada, który się okaże później, że no może być tym złodziejem tak naprawdę, że może nas okraść. Ale mówimy oczywiście o tym zaufanym sąsiedzie. Przekazać mu informację, że faktycznie nas nie będzie, zostawić mu na przykład klucze, żeby doglądał to mieszkanie, żeby też sprawdzał na przykład skrzynki na listy właśnie, żeby wyciągał te listy, żeby był jakiś ślad świadczący o tym, że ktoś jest jednak w mieszkaniu. No i oczywiście taki sąsiad też, który mieszka blisko nas, zawsze może dostrzec, czy ktoś faktycznie koło domu się kręci, tak, jak ktoś podejrzany bez celu. Zawsze można zadzwonić na numer alarmowy 112, wezwać policjantów. Policjanci wylegitymują takie osoby w przypadku, kiedy te osoby miały jakieś złe zamiary, to oczywiście już z nich całkowicie
to jest kwestia pozostawienia domu, pozostawienia naszego mieszkania, gdy wyjeżdżamy rodzinnie. Za chwileczkę przejdziemy do kolejnych spraw. Prosimy, halo. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Antonina z Wrocławia. Ja mam pytanie odnośnie rowerzystów. Jestem starszą osobą i na naszym osiedlu jest ścieżka rekreacyjna, gdzie jeżdżą matki z małymi dziećmi, z wózeczkami, dzieci na deskorolkach, na rolkach, na hulajnogach i rowerzyści, mali i duzi. Pytam się, czy obowiązek jest rowerzysty, że jeżeli jedzie za osobą pieszą, czy ma obowiązek dzwonić? Bo niestety często tak bywa, że starsza osoba może się zachwiać, przewrócić, zawroty głowy mieć i może wpaść pod rower. I żaden z rowerzystów nie sięga po dzwonek.
Pani Antonino, pani mówi, że tam jest ścieżka rekreacyjna. Czy to jest po prostu...
W osiedlu między budynkami.
Czyli to jest taka droga osiedlowa.
No taka, to jest taka ścieżka. Ale chodzi mi o to, że gdzie indziej, jeżeli rowerzysta nie jedzie na ścieżce wyznaczonej dla rowerzystów, tylko po chodniku, i nie dzwoni, jadąc za moimi plecami.
Że powinien ostrzegać.
Czy to jest obowiązek, czy jest zakaz dzwonienia?
No, dziękujemy pani Antonino i tutaj prosimy pan komisarz Dankowski.
Ja myślę, że pani Antonina wspomniała o strefie tak zwanej zamieszkania, czyli to jest taki specyficzny obszar, najczęściej określany w okolicach czy w rejonach bezpośrednio przyległych do domów, osiedli czy między blokami. Strefa zamieszkania jest to specyficzny obszar drogi publicznej, bowiem w tej strefie ograniczona jest prędkość do 20 na godzinę, ale także pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni. I w tym momencie, jeżeli odnosimy się do rowerzystów, oczywiście no, rowerzysta obowiązku gdyby alarmowania czy informowania, że się zbliża, nie ma, chociaż dzwonek przy rowerze do tego właśnie służy, żeby zaalarmować o jakimś tutaj niebezpieczeństwie czy potencjalnym niebezpieczeństwie. Rowerzysta powinien przede wszystkim uważać na pieszych, czy tego dzwonka użyje, natomiast czy nie, no to już w tym momencie, tak jak wspomnieliśmy na początku, zdrowy rozsądek, więc nie jest to na pewno obowiązkiem, ale nie byłoby złe, gdyby rowerzysta dał znać, zwłaszcza jeżeli widzi osobę starszą, czy osobę, czy rodzinę z dziećmi, gdzie wiadomo, że dzieci, osoby są, rodzice są za pochłonięci opieką nad dziećmi. Taki sygnał nie byłby złym zachowaniem, aczkolwiek trzeba podkreślić, że nie jest to obowiązek.
Dziękujemy. Ostatni już materiał filmowy w naszych rozmowach. Bezpieczne wakacje.
Mamy piękny, słoneczny dzień. Według prognoz pogody na Warmii i Mazurach będzie to jeden z najcieplejszych dni w roku, dlatego warto spędzić go nad wodą. Pamiętajcie jednak, żeby koniecznie posmarować się dobrym filtrem i nie przebywajcie na słońcu zbyt długo w godzinach południowych. A jeśli wypływacie daleko, weźcie ze sobą choćby dmuchane koło i przede wszystkim nie kąpcie się po alkoholu. Moi drodzy, to będzie
piękny dzień na plaży.
I specjalnie dla
was przebój tego lata.
Sunrise.
Bezpieczna rekreacja, odpoczynek. Przed chwileczką zobaczyliśmy materiał filmowy, do czego może doprowadzić spożywanie alkoholu i potem wejście do wody, by, że tak się wyrażę, popływać. W ostatnich 5 latach takich zdarzeń utonięcia na Mazurach 119. Wciąż zbyt wiele, wciąż zbyt wielka nieostrożność. Dziś rozmawiamy o bezpiecznej rekreacji, odpoczynku. Rozmawialiśmy o tym, jak przygotować dom, żebyśmy nie zostali pozbawieni czy oszczędności, czy tego, co się w domu znajduje. Możemy przygotować wyśmienicie nasz samochód, możemy zawołać policję, by sprawdziła stan pojazdu, którym nasze dzieci czy młodzież udaje się, czy autokaru, czy busa, którym udają się na odpoczynek. Możemy ubezpieczyć wyjazd naszych dzieci, czy to pociągiem, czy jakimś innym środkiem lokomocji. Ale okazuje się, że my sami, jako ludzie dorośli, często możemy pozbawić siebie życia, czy też kogoś innego. Jakie są niebezpieczeństwa już bezpośrednio nad wodą, w górach, w lesie, które mogą zagrażać bezpośrednio naszemu życiu? I jak reagować i czy możemy wzywać policję wtedy? Czy możemy wzywać, nie wiem, no, jakąś straż leśną, straż górską, że widzimy no, niebezpieczne zachowania, które mogą skończyć się utratą życia bądź kalectwem?
No właśnie takim sytuacją, kiedy mamy wątpliwości co do zachowania danych osób, jest właśnie numer alarmowy, bowiem przedzwonienie na taki numer i połączenie z operatorem, który dokona właściwej kwalifikacji zdarzenia i połączy z odpowiednią służbą. Czy to będzie policja, straż pożarna, czy pogotowie, czy jeszcze jakieś inne służby. Od tego właśnie centra powiadomienia ratunkowego, które w pierwszej kolejności reagują na numer alarmowy, dokonują stosownej selekcji. Jak najbardziej w sytuacjach, kiedy widzimy, że zachowanie osób jest niestosowne, możemy zwrócić się właśnie z taką prośbą o interwencję na numer alarmowy. Jak widzieliśmy na materiale zaprezentowanym, często pobytem nad wodą towarzyszy grillowanie, wiadomo, ale także i alkohol. Należy podkreślić, że spożywanie alkoholu w chwili obecnej przy znowelizowanej ustawie z tego zakresu stwierdza, że nie można w żadnym miejscu publicznym, podkreślam. Oczywiście organy gminy mają prawo wskazać miejsca, gdzie taki alkohol może być spożywany. Troszeczkę inaczej sprawa przedstawia się na prywatnych kąpieliskach, bo takich też mamy sporo. Wówczas należy postępować zgodnie z regulaminem tego kąpieliska. Z takim regulaminem każda osoba musi się zapoznać, tak stanowi prawo, a zawiadujący takim obszarem ma prawo zobowiązać osobę, która się na nim znajduje, do określonego zachowania, włącznie z opuszczeniem tego terenu. I wówczas, jeżeli powiedzmy widzimy niekulturalne czy jakieś inne zachowanie, które jak gdyby godzi w porządek publiczny czy społeczny spokój w tym miejscu, możemy zwrócić się do takiego opiekuna osoby, bo zawsze ona jest skazana z kontaktu, a taka osoba już będzie najczęściej wiedziała, jak ma się zachować i ewentualnie poprosić o wsparcie policję na przykład. Co do tego alkoholu i pływania w wodzie. No widzieliśmy, jak to się kończy, jeżeli osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu, decyduje się na wejście, potem może nie ocenić, czy tych sił mu starczy, czy nie. Wiadomo, alkohol, tak jak u kierowcy, zaburza percepcję, zaburza w ogóle odczuwanie pewnych tu symptomów, które normalnie są dla nas oczywiste. Warto podkreślić, że w chwili obecnej stan prawny stanowi, że pływanie jakimkolwiek obiektem pływającym, dajmy na to materac dmuchany, pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem. Nie mówię tu o pojazdach, które są napędzane silnikami, bo wówczas to już stanowi przestępstwo, w zależności oczywiście od ilości alkoholu. Mówimy o tych, gdzie no praktycznie każda rodzina ma, bo to dzieci pływają, bo sami z takich materacy chociażby korzystamy, czy innych dmuchańców, prawda? Wówczas w przypadku kontroli, a podkreślam, że często na akwenach wodnych nawet razem ze strażą rybacką pływają policjanci, którzy mają prawo podjąć interwencję, wylegitymować osobę i sprawdzić stan trzeźwości. Wówczas, tak jak wspomniałem, jeżeli taki alkohol znajduje się w wydychanym powietrzu, może taka osoba pływająca danym obiektem zostać ukarana mandatem. No i konsekwencją jest również zabezpieczenie tegoż środka do pływania, służącego do pływania. No i to są kolejne koszty, także no zdecydowanie w tym momencie alkohol już nie tylko ze względu bezpieczeństwa własnego i chociażby dzieci, które nadzorujemy, jest ważny.
Na akwenie wodnym poruszamy się przykładowo rowerkiem wodnym, pięcioosobowym. W samochodzie kierowca musi być trzeźwy, pozostali pasażerowie niekoniecznie. Czy na rowerku wodnym wszyscy mają być trzeźwi, czy może być tylko jedna osoba?
No tutaj prawo stanowi w ten sposób, że za dany obiekt pływający odpowiada sternik. Powiedzmy, czyli osoba, która kieruje, ma wpływ na przemieszczanie się tego pojazdu i tu zdecydowanie ta osoba jest odpowiedzialna za ten pojazd oraz za inne. Warto też podkreślić, że zgodnie z prawem na takich różnych pojazdach właśnie typu rower czy kajak bądź łódź są wymagane środki bezpieczeństwa i musi tych środków bezpieczeństwa być tyle, ile jest osób w danym obiekcie pływającym, więc chodzi tutaj najczęściej po prostu o kapoki. I nie zapominajmy o tego rodzaju środkach bezpieczeństwa, bo tak jak ojciec wspomniał, no może się zdarzyć, że ktoś jeszcze na tym rowerze znajduje się pod wpływem alkoholu, nie daj Boże wypadnie. No kapok jest po to, żeby utrzymać na wodzie i pomoc takiej osobie zdecydowanie jest łatwiejsza, ba, uratuje życie, bo po prostu nie pójdzie na dno, bo w takiej sytuacji jeden sobie poradzi, a drugi już niekoniecznie.
Bezpieczna rekreacja i odpoczynek. Bezpieczeństwo nad wodą, ale wiemy, że odpoczywamy nie tylko nad wodą, odpoczywamy również w górach, odpoczywamy również w lasach. Czy o tej formie bezpieczeństwa moglibyśmy troszeczkę usłyszeć?
Zdecydowanie. Myślę, że to są sprawy, które w ogóle powinny być poruszane, bo to, że się wszystkim lato kojarzy z wodą, to jest oczywiste, ale część z nas decyduje się tam, prawda, na posiedzenie w lesie, ma takie odprężenie i tam należy pamiętać, że no niestety las nie jest miejscem, gdzie możemy sobie rozpalić w dowolnym miejscu ognisko lub pogrillować, bo niestety zagrożenie pożarami w lasach, zwłaszcza kiedy jest ciepło, jest ogromne i za to też nam będzie groził mandat. Natomiast wybierając się w góry, no tutaj naprawdę odradzałabym wychodzenie w góry osobom, które po prostu wcześniej nie wyedukowały się w tym kierunku. Dlatego, że
bez przygotowania kondycyjnego.
Tak, kondycyjnego, również bez przygotowania sprzętowego, ale też i bez takiej wiedzy. Góry mogą być bardzo niebezpieczne i o tym już nie jedna osoba się przekonała, a już najwięcej mają właśnie toprowcy do powiedzenia na ten temat. Kiedy osoby nawet latem zapuszczają się, powiedzmy, w dalsze partie gór, czy też w ścieżki, których kompletnie nie znają, w jakieś szlaki, o których nic nie wiedzą. No i co jest ważne, w górach zawsze, podobnie jak nad morzem, może zmienić się nagle pogoda. I my zaskoczeni sytuacją, nagłym wiatrem, nagłą ulewą, naprawdę nie poradzimy sobie w takim odludziu po prostu. Mało tego, bywają miejsca, gdzie możemy nie złapać nawet tego zasięgu telefonicznego i to może być niezwykle niebezpieczna sytuacja dla tych osób.
Smartfon jest wszechstronny, ale ciepłego ubrania nie dostarczy.
Dokładnie, tak.
Może dodam jeszcze, do wypoczynku w lesie czy w górach słyszymy bardzo często problemy wynikające z różnego sposobu spędzania tej formy wypoczynku, bo jest część osób, które są fanami motoryzacji i zdarzają się motocykle crossowe, tudzież quady, które w różnych miejscach nie do końca zgodnych z przepisami, bo jazda po runie leśnym czy pasach, które przeciwpożarowych jest zabroniona. Tam często przemieszczają się rodziny, rowerzyści. No i w takich sytuacjach warto by było mieć na względzie, że to nie są miejsca przeznaczone do tej formy turystyki i no, nie korzystać z nich, chociażby z tego tytułu, że można krzywdę komuś innemu zrobić.
Bezpieczna rekreacja, odpoczynek. Przed nami miesięczny odpoczynek. Już rozpoczął się dziś, czyli 14 czerwca, Mistrzostwa Świata w Rosji. Jak, gdzie możemy kibicować, jak głośno możemy kibicować, czy dozwolone jest grillowanie na balkonie, jak głośno możemy krzyczeć i jeżeli sąsiedzi kibicują reprezentacji Polski, a nam to przeszkadza, albo innej reprezentacji, czy wtedy mamy dzwonić na policję o uciszenie ich, czy ten patriotyzm powinien się też wyrażać w takiej formie?
Miejmy nadzieję, że to nie będzie nikomu szczególnie przeszkadzać, że wszyscy jednak kibicujemy Polakom, jeśli nie jesteśmy nawet fanami piłki. I liczymy, że ta wyrozumiałość będzie ogromna. Zdarzają się pewnie sytuacje, czy też osoby, którym może to przeszkadzać, bo pewnie rano będą szli do pracy, to zmęczenie nasze i nasze uwarunkowania osobiste są różne.
Małe dzieci.
Tak, na przykład małe dzieci, ale liczymy na to, że wszyscy jednak w tym okresie będą bardziej wyrozumiali i tolerancyjni niż zazwyczaj. Myślę, że każdy wie, co powinien
uczynić. Ale zdrowy rozsądek trzeba zachować
w
relacjach
międzyludzkich. Myślę, że każdy wie, co uczynić, jeśli by to rzeczywiście nadmiernie przeszkadzało.
Bezpieczna rekreacja i odpoczynek. Uważajmy wzajemnie na siebie. To można powiedzieć główne przesłanie dzisiejszego spotkania, bo moje bezpieczeństwo zależy nie tylko ode mnie samego i od policji, czy też od monitoringu,
szanujmy,
czy też telefonu komórkowego, ale szanujmy
nawzajem
się i dbajmy o siebie. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Podinspektor Wioletta Dąbrowska, komisarz Przemysław Słomski i komisarz Krzysztof Dankowski w naszym studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję również Państwu za udział w rozmowach niedokończonych.